I zaczynamy. Nie, znowu coś zepsułem. Zaczynamy, audycja jest, to się nazywa Free Life. Jest poniedziałek, 8 maja. Zapomniałem wszystko, jak się robi, prowadzi audycję, bo były długie weekendy. Było 5 świąt pod rząd. Uwaga, wymieniam. 1 maja, święto komunizmu. 2 maja, święto jakiejś szmaty. 3 maja, święto konstytucji, które wszyscy mają w dupie. To było najśmieszniejsze święto. 4 maja. Wiecie, co jest 4 maja? Jakie to jest święto? To jest 4th. To jest May the 4th. To jest May the 4th. Jest to święto Star Wars. May the 4th be with you. Nie wierzysz? No. No i jeszcze jest 5 maja. 5 maja to jest święto marszu chyba, czy coś. Nie wiem. Trzeba coś wymyślić 5 maja. To jest chyba... Nie, marsz był 6. No to co jest 5? Nie wiem, coś jest 5, musi być coś 5. Wtedy będzie 6 dni pod rząd wolnych, co razem z sobotą i niedzielą, poprzedzającą i następną, gwarantuje ludziom 2 tygodnie siedzenia na dupie i niemożności wyjścia do sklepu, nawet bo są zamknięte też sklepy w tych czasach. Już super będzie, fajnie będzie. Umrzemy z głodu w ciągu 2 tygodni, bo nie będzie żadnego sklepu otwartego. A w ogóle to mi się Windows zaktualizował i teraz mi dużo rzeczy nie działa, które działały poprzednio. Ja się go nie pytałem o to, żeby mi się aktualizował. Kto go prosił o to? Kto? Nikt. Dlatego wybieram ludzi z czata, żeby pozdrowić. Angelika, nie, ona była 4 dni temu, no to już nie, sorry. Iseris, ona była 2 dni temu z kolei, to też nie, dzięki. Roberto, no cześć, cześć Roberto i cześć Tomek i Tomek. I Roberto, i tyle. Dzisiaj tematem, chciałem zrobić poważne tematy. Nie, źle mówię, nie chciałem robić poważnych tematów, ale nie ma innych, same są poważne. Dobrze, trochę już zapomniałem, co Polska to zawsze poważne tematy. Przy okazji będę próbować jednocześnie mówiąc, czytając, sprawdzając, kto jest na czacie i rozmawiając z kimś przez Skype'a, ustawić dobrze program, żeby mi tu... Nie wychodzi mi, właśnie teraz to robię i jednocześnie próbuję gadać i daje taki dziwny efekt. Zobaczymy, czy to się uda. To się uda? Coś się udało? Udało się chyba. Uwaga. No udało się, niesamowite. Chodziło mi o to, żeby się dało, jak spacji naciskam, to mi się muzyczka przycisza. Jest taki myk tutaj zrobiłem, a nawet jeszcze przyciszę więcej. I to jest w ogóle niesamowite, że ja to jestem w stanie robić. Tyle rzeczy naraz. Ja. Super jest, jak za PRL-u, każdy coś tam, aby przyciszę jeszcze bardziej, wiecie, zrobię do minus 30 decybeli, to będzie jeszcze lepsze.
Jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował?
Ja pokażę akurat, ale to jest właśnie moja specyfika. Audycja Free Life, gadamy o wolności, można dzwonić 222-195-159 albo enklawa.net o sprawach związanych z byciem wolnym. Na przykład, żeby człowiek mógł robić co chce i go na przykład nie zamknęli. To już jest niemożliwe troszeczkę, bo wprowadzono nowe prawo. Prawo się nazywa nowelizacja ustawy dotyczącej czegoś. Tam się nazywa w skrócie konfiskata rozszerzona. No. Chodzi tutaj o to, że jak masz firmę i masz pieniądze, to być może masz za dużo i widocznie ukradłeś i teraz trzeba to sprawdzić, bo jesteś przestępcą założenia. No dobra, jakoś to bez sensu tłumaczę, ale zupełnie poważnie. Ustawa teraz, która weszła już w życie, a już w kwietniu nawet, przed tym długim weekendem, czyli teraz właśnie dopiero po nim będzie można się zabrać za tych niegodziwych przedsiębiorców, tych złodziei, tych oszustów. Ta ustawa działa tak, że to jak ty masz firmę i przyjdzie do ciebie urzędnik, będzie podejrzewał, że coś ukradłeś, masz te pieniądze, bo robiłeś B, to będzie mógł przyjść i ci wszystko zabrać najpierw, a potem dopiero będziesz mógł udowadniać ty jemu, że nie ukradłeś tych pieniędzy. To nie jest żart, to brzmi jakby w ogóle, to nawet za, nie wiem, za PRL-u tak było? Czy nie było? Ja nie wiem jak było, bo ja nie miałem firmy i nie znam nikogo, kto miał firmę. żeby go zapytać, ale no trochę lipa jest, powiem. No nie, żebym jakoś tak specjalnie ubolewał nad przedsiębiorcami. Że tak czasem czuję jakoś tak, taką sympatię do tego całego marksizmu, że ja nie mam, on ma. No to jakoś tak przyjemnie człowiekowi, żeby on też nie miał. No. Żebyśmy nic nie mieli wszyscy wspólnie, solidarnie, nic nie miejmy. To będzie takie fajne życie. No. Znaczy już po tym, jak już wszyscy posiedzą, część się powiesi, a część się przyzwyczai tych bogatych do życia jak człowiek, czyli produkując własny papier toaletowy, na przykład z mandatów, których już się nie płaci, bo nie ma z czego. No, wszyscy żeby mieli biedni, o to chodzi, bo będzie równość i będzie fajnie. Tak, w takim duchu została zrobiona ta ustawa. I tutaj, poza tym, że ona tam przewiduje jakieś kary i inne tam rzeczy, precyzuje, nie wszystkie to są takie bezsensowne rzeczy. No coś tam może jest, no. Jakieś przestępstwa, no przecież istnieją, no. To nie jest tak, że jak rząd coś wymyśla, to tylko po to, żeby nas wszystkich pookradać, bo czasem faktycznie jest po to, żeby oszustów ścigać, no. Więc ja mam trochę dobrej woli, tak, ja nie jestem pijany, ja tak wiem, że to brzmi trochę dziwnie, co ja mówię teraz, ale ja mam ciągle dużo dobrej woli, ja nie wiem dlaczego, że uważam, że to nie wszystkie przepisy są do tyłka, no. No nie wiem. O, Laurelin jest na czacie, mówi, mam kolegę, co lubi Marksa, chcesz kontakt? Nie. Bo to nie tak działa. To działa tak, że jak ja jestem marksistą, to jest fajnie. Tylko w świecie, gdzie wszyscy dookoła są wrednymi kapitalistami, a ja jestem marksistą. A gdybym to ja był wrednym kapitalistą, a inni marksistami, to ja nie chcę tak. To jest bardzo nieprzyjemne życie. Więc ja nie chcę gadać z innym marksistą. Ja chcę być marksistą wśród bogatych. Żeby dużo tych bogatych było, no żeby było komu to nacjonalizować. Jak to się tam ładnie mówi. To nie znam tych marksistowskich pojęć. Jak się nazywa po marksistowsku kradzież? Konfiskata czy coś, nie wiem. W nowym języku polskim konfiskata rozszerzona się nazywa, ta kradzież teraz. Czyli nie do końca marksizm, tylko pisizm, czy nie wiem, jak to się nazywa, ten ustrój obecny. Ja przeczytam to, co najbardziej jest jednak szokujące i może człowiekowi stanąć włos oczywiście na głowie ze zgrozy, jak usłyszy. Więc zacytuję po prostu. Prokuratura będzie miała, no już ma, możliwość natychmiastowego zabezpieczenia mienia. A, przepraszam, tak się nazywa kradzież po dzisiejszą. Zabezpieczenie. Idziesz na ulicy i ja przychodzę do ciebie z gazem pieprzowym i mówię, dawaj 300 zł, a ten mówi, chcesz mnie okraść? Ja mówię, nie, zabezpieczyć. Cię chcę na 300 zł. Zabezpieczę twoje 300 zł, o. No. Więc prokuratura będzie miała możliwość natychmiastowego zabezpieczenia mienia na potrzeby ewentualnej późniejszej konfiskaty. Po prostu zabiło mnie to. W nawiasie to się nazywa zamrożenie prewencyjne. Ja. Ta terminologia. Zabezpieczenie mienia, zamrożenie prewencyjne. Jak ktoś nie rozumie, o czym jest mowa, to niech se podstawi kradzież, będzie mniej więcej pasować. To by wtedy już miało tak, prokuratura będzie... Nie, to nie też nie prokuratura, dowolny urzędnik z prokuratury, jakiś facet, no powiedzmy. Tłumaczę to na polski. Jakiś facet będzie miał możliwość zabrania ci wszystkiego na potrzeby ewentualnego zabrania ci wszystkiego. Zwłaszcza, gdy istniałoby ryzyko wyzbycia się mienia przed wydaniem nakazu zabezpieczenia. A to, czy istnieje ryzyko, to oceni właśnie ten facet, nie? Czyli on sam se oceni, czy ty możesz te pieniądze na przykład zabrać, uciec z nimi, czy coś w ogóle z nimi zrobić. I przecież zawsze uzna, że tak, możesz i weźmie i ci wszystko zabezpieczy. Prewencyjnie ci zamrozi, o. Będzie możliwe też stosowanie kontroli operacyjnej, m.in. podsłuchu, w celu ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem. No, najgorsze w tym wszystkim jest to, że to wszystko jest tak totalnie uznaniowe, że facet z prokuratury może sam decyduje o tym, kogo okraść, komu coś zabrać. Bo najpierw się wymyśla, kto jest przestępcą, a potem się szuka dowodów. ale w trakcie szukania dowodów już mu się zabiera, na wypadek jakby był winny, nie? To można od razu zrobić. Tym akurat nie trzeba czekać, bo z wszystkim innym trzeba czekać, nie? No, w sądzie się czeka 3 miesiące, aż w ogóle pozew wyjdzie z biurka. No, ale jak chodzi o zabieranie komuś pieniędzy, to wszystko działa nader sprawnie. No, tak będzie. Jeszcze są takie rzeczy, na przykład, że sytuacje przewidziane są w ustawie, które już obowiązuje, których możliwy jest przepadek mienia, czyli ci zabiorą twoją firmę, mimo istnienia przeszkody do wydania wyroku skazującego. Trochę tego nie rozumiem. Mogą przepaść, mogą ci zabrać, mimo że istnieje przeszkoda do wydania wyroku skazującego. Czyli nie można cię skazać, bo jest jakaś przeszkoda, ale mimo wszystkiego, wszystko mogą ci zabrać. Dobrze to rozumiem, czy ja zwariowałem już? To jest dziwne. Lukszmar pyta na czacie, przed czym ta prewencja? No, przed tym, że... nie wiem. No, co decyduje ten sam facet, który cię potem oskarża, który ci to wszystko zabiera, który w ogóle prowadzi całą sprawę. No, dobrze, że przynajmniej sądy proces prowadzą, a nie też ten sam facet, który w prokuraturze cię oskarżył, że jesteś przestępcą. Bo to też by był w ogóle załatwiony. To już by była taka 100% inkwizycja. Właściwie to już jest 100% inkwizycja, no. Że, no, inkwizycja na tym polega, żeby ci nikt nie przeszkadzał, jak ty chcesz kogoś oskarżyć i przeprowadzić śledztwo i w ogóle. No, to tak właśnie jest teraz. Po marksistowsku kradzież to jest podobno redystrybucja. No tak, też jest. Jakoś ostatnio nie słyszałem tego słowa często. To chyba wyszło już z języka obecnego. No, więc prewencyjna ta jest... prewencyjna, nie kradzież, tylko konfiskata rozszerzona. No, konfiskata rozszerzona na inkwizycję jeszcze. Dobra, a ta sytuacja, w której możliwy jest przypadek mienia, mimo istnienia przeszkody do wydania wyroku skazującego, to, aha, no to nie wyjaśnili, ale jeszcze wprowadza możliwość ta ustawa orzeczenia przypadku w razie śmierci sprawcy. W razie śmierci sprawcy, czyli przyjdą do ciebie, prowadzisz firmę, nie wiadomo jak ją prowadzisz i stwierdzą, a ma za dużo, może kradnie. I ktoś zacznie ci proces, po czym ty się pójdziesz powiesić albo umrzesz na zawał i według ustawy daje ci, mogą to wszystko zabrać. No bo ej, umarł, no to trzeba załatwić sprawę jakoś sensownie. Najsensowniejszym załatwieniem sprawy jest zabrać. Śmierć sprawcy. Umarłeś, widocznie byłeś winny, nie? Jesteś sprawcą. Może też w przypadku niewykrycia sprawcy przestępstwa też może orzeczenie przypadku być. Czyli nie wykryją, że był sprawca przestępstwa, czyli ktoś ukradł, ale może załóżmy, że to nie ty w tej firmie kradłeś, no ale i tak ci to zabiorą, bo było jakieś przestępstwo, które sobie ktoś wymyślił, sprawcy nie ma, wszyscy umarli, ale zabrać dalej można. W przypadku zawieszenia postępowania też. Gdy oskarżonego nie można ująć, też. Albo jak nie może brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej albo innej ciężkiej choroby, też można zabrać. Wszystko, zawsze można zabrać. Na początku, przed wyrokiem, przed w ogóle ustaleniem, o co ty w ogóle jesteś oskarżony, jak masz firmę. Już, zabieramy. I to nie jest propozycja tym razem. To już nie jest, być może grozi nam czy coś. To już obowiązuje teraz, w tym momencie. Jak masz firmę, to ja bym radził, przestań ją mieć. Sprzedaj ją i wyjedź gdzieś do najlepiej ciepłych krajów, bo to jest zimno jak cholera. Ja myślę, że pogoda w tej Polsce się dostosowuje do stanu prawnego. Jest tak zimno, że nie da się dzisiaj nic robić. Zamarzają mi ręce. Pogoda jakby zdaje się zachęcać mnie. Martin, tak mówi do mnie ta pogoda. Ja nie powtórzę, bo ja nie jestem mentalnie na tej samej stronie, co pogoda w Polsce i ja nie popieram buractwa. Tutaj mówię delikatnymi słowami. Powinienem bluzgnąć, wiem, ale nie umiem. Za delikatny jestem na życie w tym kraju. Sorry. A na czacie Lukszmar się cieszy. Haha, ja nie mam firmy. Ludzie, co to jest za kraj, gdzie powodem do radości jest to, że ktoś nie ma własnej firmy. Ej, jestem biedny, haha, ale mi fajnie. No, a ktoś się zarabia miliony i umiera teraz ze strachu. No, fajnie. Dobra, ja tu mieć firmy nie chcę. Dobra, to był taki news, żeby przypomnieć, dla przypomnienia. A teraz mam drugą taką informację. A to może przerywniczek, co? Jakiś tutaj mały taki na przykład.
Nie po raz pierwszy staje mi...
No zobaczymy, ja generalnie wszędzie zawsze ciągnęłam.
Tutaj z cyklu bądźmy wszyscy ignorantami ekonomicznymi. Informacja o tym, że Bruksela chce pomóc Ukrainie. Brawo, brawo! Brawa jakieś. Daj brawo. No, słabe te brawa są, ale lepszych nie ma i nie. Dobra, mam takie. Daj. Brawo! Polska pomaga Ukrainie. Jezu, dobra. A dokładnie mówiąc, to nie wiadomo, o co chodzi, że Polska i Ukrainie. W ogóle jakoś ostatnio tak mało w tych newsach jest ludzi, tylko są z kraje. To nie, że na przykład ludzie produkują zboże, to kraj produkuje zboże. I ten nie, że ludzie z tego kraju dają ludziom z innego kraju i tamci ludzie jedzą to zboże. Nie, to Polska na przykład daje Ukrainie, albo Bruksela zabiera Polsce i daje Ukrainie i Ukraina to je. Ukraina je. Bo jako kraj, bo ludzie są najmniej ważni już teraz, według gazet w każdym razie. Państwa to jedzą, produkują, wszystko. Nie? Żebyśmy byli na tej samej stronie znowu i się rozumieli, to wyjaśniam, bo nie wszyscy to jeszcze dojrzeli do tego. No, więc trzeba pomóc tej Ukrainie, bo biedna jest i głodna. I ten, no i Bruksela powiedziała, że może by tak importować jedzenie z Ukrainy już na rynek unijny czy coś. No, także ja nie wiem, co sobie pomyślała Bruksela, ale ja jestem za. Dlaczego? Bo ja jadłem jedzenie z Ukrainy, zwłaszcza z południa, i to jest nieporównywalne do tego, co my tutaj jemy. W Polsce jest dobre jedzenie w porównaniu z Zachodem. Bo tam jakby, nie wiem, gdzieś smak zaginął po drodze przy tej obróbce chyba, nie wiem. Więc w Polsce jest lepsze. Ale w Polsce zaginął smak i wywieczał w porównaniu z jedzeniem na Ukrainie południowej. No. Tam jest takie żarcie i takie tanie, że po prostu no nic tylko jeść. Także importujcie to wszystko jeszcze za normalnie 3 razy tańsze. No przecież tylko się cieszyć. Mówić, tak, brawo, jesteśmy za tym, importujcie ile wlezie. No żebyśmy mogli jeść pomidory o trzy razy intensywniejszym smaku za 3 razy mniejsze pieniądze. No kto by nie chciał? No się okazuje, że nikt by nie chciał teraz i wszyscy protestują. Że to nie może tak być. Żebyśmy my mogli jeść taniej i lepiej. To jest skandal. No tak mówię, w każdym razie... Dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności tak mówi, no trudno mu się dziwić. W jego interesie jest, żeby jedzenie w ogóle nie miało smaku i kosztowało 10 razy drożej najlepiej. Najpierw, żeby jeden pomidor kosztował 500 zł, co jest w jego interesie, ja to rozumiem. Tylko po co się go pytać? Nie rozumiem. O zdanie. Przecież to wiadomo, że on nigdy nie będzie chciał, żebyśmy jedli tanio. On chce, żebyśmy jedli drogo, bo on to sprzedaje. No to po cholerę to go pytać. Ja? No nie mogę, no. Jakby pytać pedofila, czy jest za tym, żeby kastrować. Nie, nie jest. No i co to za news? Żaden. No w każdym razie, ten pan tak powiedział, mówi tak, rozumiemy intencje, no rozumiemy intencje. Ukrainie trzeba pomóc, ale musimy też dbać o naszych producentów, powiedział. Dobrze, ja nie rozumiem w ogóle, jak myśli ten Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Po pierwsze mówi, Ukrainie trzeba pomóc. I nie Ukrainie trzeba pomóc nam w Polsce, żebyśmy mogli dostawać, jeść lepsze jedzenie z najlepszej ziemi na świecie za pół darmo. Trzeba pomóc sobie, trzeba dbać o własny interes. Takie powinny być intencje, dlatego otwieramy rynek i niech eksportują nam tutaj, sprzedają Ukraińcy ile wlezie tego dobrego jedzenia. To ja bym tak powiedział. On mówi, nie, Ukrainie trzeba pomóc, to jest ważne tutaj. Dobra. Jak taki szczodry. Mówi, ale musimy też dbać o naszych producentów. No super, że ten pan znów chce dbać o kogoś, ale dlaczego nie chce dbać o tych wszystkich, co jedzą to? tylko o tą małą grupeczkę, kropkę na, w tym morzu konsumentów, o tych, co to produkują, no. To ile jest producentów? 10 tysięcy ludzi zajmuje się produkcją żarcia, a 40 milionów to je, no to o kogo mamy dbać? Ja bym powiedział o tych, co jedzą, nie? Ale nie, oni są najmniej ważni, się okazuje. Niech 40 milionów ludzi je gorsze rzeczy za 3 razy droższą cenę, bo ta 10 tysięcy producentów jest ważniejsza. Rozumiecie to myślenie? Ja nie. Nie rozumiem. Nie rozumiem! Czy to w ogóle można nazwać myśleniem? Chyba nie za bardzo. Już sam trend bardzo nas niepokoi, powiedział ten pan na końcu. No, mnie się podoba ten trend. No, mnie niepokoi mnie zupełnie. Wizja tego, że będę jadł tutaj gdzieś w Polsce, albo nawet w Europie, tanie, tak tanie i tak dobre żarcie, zupełnie mnie nie niepokoi. Jestem jakiś dziwny. No. Jakbym na przykład ktoś mi zaproponował, że procesor Intel i7 będą sprzedać za 50 zł, to mnie w ogóle to nie niepokoi, powiem. W ogóle. Nijak. No ale zapewne producent procesorów z Polski, gdzieś tam ze Śląska, będzie mówił do gazety, że jego niepokoi ten trend, że jest tak tanio. No i że tak tanio, tak dobrze się... Nie, nie, to jest niepokojące. Powinno być drogo, mało i źle. I to jest dobry trend, prawidłowy. No. Jest taka organizacja, nazywa się OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Ona skupia wokół siebie ludzi, którzy są niepełnosprawni umysłowo. Sądząc po wypowiedziach, ja tak zgaduję, ja nie wiem, jakie trzeba mieć kwalifikacje, żeby być przewodniczącym OPZZ Rolników, ale rozumiem, trzeba mieć dość małą głowę albo być po trepanacji czaszki. Albo coś. Dlaczego ja tak uważam, tak brzydko mówię tutaj, wredny jestem? No bo ja słyszę, co ten pan powiedział. Powiedział tak, o swoją przyszłość boją się również... Nie, czekajcie, to nie tutaj, bo tutaj zaczął mówić. Musimy się bronić przed tym importem, mówi. No tak, brońmy się, bo będzie za tanio. Brońmy się, to nas atakują, nas tanią, dobrą żywnością. Atakują nas, no. Chcą nam sprzedawać taniej, brońmy się. Rany boskie, co to będzie? Jest za tanio. Mówi, musimy się bronić przed tym importem. Powszechnie wiadomo, że ich ziemia jest o niebo lepsza od naszej. No to co z tego, że jest lepsza od naszej? No to może skorzystajmy z tego, nie? No mówi, jak jeszcze zaczną wydajniej na niej produkować, mówi ten Sławomir z OPZZ, to aż strach pomyśleć, co się będzie działo. No ja mogę pomyśleć, co się będzie działo, ja wiem, co się będzie działo. Zaczną jeszcze wydajniej na niej produkować, na o niebo lepszej ziemi, to nie dość, że będą lepsze warzywa i ziemniaki, pomidory i ogórcy, bo jest o niebo lepsza ziemia, no to o niebo lepsze warzywa, no. To jeszcze zaczną wydajniej produkować, więc jeszcze będzie taniej. No to strach pomyśleć, co się będzie działo. Co się będzie działo? No nic, ogórki będą 3 razy tańsze i lepsze i większe i takie pełne smaku i soczyste pomidory będą. Strach pomyśleć! Ja nie wytrzymam tego, jak mi będą dobre pomidory tutaj za pół darmo dawać. Normalnie będą dodawać do wszystkiego, te pomidory będą takie tanie. Będą z nieba spadać. Będą wszędzie, będzie zalew pomidorów. Będziemy jeść pomidorową od rana do wieczora, będzie taka dobra, że nie będziemy chcieli nic innego jeść przez pierwszy miesiąc. Bo sobie przypomnimy, jak pomidor normalny smakuje. No to strach pomyśleć. Według Sławomira Izdebskiego, przewodniczącego OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. No, może on jest jakiś strachliwy, ja nie wiem. Ja się tam nie boję. Ja rozumiem, że jestem trochę odważniejszy, że nie boję się, jak jest tanie jedzenie, nie boję się, że mam lepsze pomidory. Bo jestem odważny po prostu. Może to jest kwestia tego, że moi przodkowie byli Tatarami, albo co? Albo może tego, że mam wyobraźnię, albo może tego, że ja w ogóle nie rozumiem, o co jemu chodzi. No dobrze, jak jest taniej za granicą i lepiej, to nawała to produkować w Polsce w takim razie. Weźże się, produkuj co innego w takim razie. Jeżeli gdzieś jest lepsza ziemia i potrafią taniej produkować i lepsze, to trzeba to kupić, a nie bić się z nimi jak idiota. Weź i produkuj to, co, w czym jest, ty jesteś dobry. Jest od cholery rzeczy, w których można w Polsce konkurować. No, nie musi to być ziemia. No, jak chcesz konkurować, stary, z najlepszą ziemią na świecie, z tańszą siłą roboczą, bardziej pracowitymi ludźmi, jeszcze z większą efektywnością, no nie da się, nie? no to trzeba to zaakceptować, wziąć się za coś, w czym jesteś lepszy, no, albo się czegoś nauczyć, w czym jesteś lepszy. Dużo rzeczy jest takich, można wymyślać nowe nawet. Naprawdę, możliwości jest pierony. A nie trzymać się tego i nie piszczeć do rządu, żeby dopłacał teraz do wszystkiego, bo my się wszyscy boimy cokolwiek w życiu zmienić. Nie, to jest idiotyzm po prostu i się jest tępym, głupim tchórzem, jak się tak uważa. Ja się tam, mówię, nie boję, mówię, otworzyć wszystkie granice, importować wszystko z Ukrainy, co się tylko da. I już. I rynek zdecyduje. I wszyscy na tym skorzystamy. Łącznie z tym facetem, który teraz piszczy, bo on se też będzie mógł te dobre pomidory kupić za 1/3 ceny. To nie będzie musiał już tyle zarabiać, bo będzie mógł zarabiać też mniej, bo będzie miał taniej. To wszyscy zyskamy i nawet producenci żarcia też skorzystają, bo oni też są konsumentami przecież. No. To źle? Dobrze właśnie. No i już. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, może ja jestem za odważny albo jakiś za głupi, ale myślę, że nie.
Jestem radykalnym rzecznikiem wolności w internecie.
Ale było fajnie przypomnieć sobie ten żart Donalda Tuska. Pamiętam ten żart, jak człowiek żartował. On jeszcze wtedy nie wiedział, że żartuje, ale wszyscy inni już wiedzieli. Laurelin mówi: Martin, zgłodniałem przez ciebie, no pomidora bym zjadła. No to nie jest pomidor, ja byłem na Ukrainie i dlatego mówię, nie jedźcie na Ukrainę na południe, zwłaszcza, nie kupujcie tam jedzenia, nie jedzcie tam jedzenia. Dlaczego? Bo będziecie musieli wrócić i wtedy już będziecie wiedzieć, że to, co my tutaj jemy, to naprawdę nie jest tak dobre, jak mogłoby być. To jest połowa tego, no serio, to jest połowa smaku. No, także ja nie umiem tego wytłumaczyć nawet, jak to smakuje, bo to jest po prostu inne, to jest dużo lepsze, no. I tanie, że daj spokój. Także no, ja już jestem głodny, jak sobie tylko przypomnę, strasznie jestem głodny teraz. Przejdźmy do tematu, który w ogóle nie jest śmieszny teraz. I natknąłem się na niego zupełnie przypadkiem, bo z tego co widzę, nikt o tym nie powiedział, że... Może to jest jakaś, nie wiem, czy niszowa sprawa, albo może się dzieje daleko, no ale mimo wszystko jest jakaś sprawa i zastanawiam się, co ludzie... czy im się to przypadkiem nie podoba. To, co się dzieje w Czeczeniu. Co się dzieje w Czeczeniu? W Czeczeniu to się dzieje to, co zawsze w Czeczeniu, więc ogólnie generalnie tam burdel trochę, zamordyzm i takie tam, ale Nowaja Gazeta podała i różne inne gazety na zachodzie to podchwyciły, ale głównie gazety gejowate, takie różowe. Na przykład Pink News, mam tutaj gazeta Pink News. Się tutaj, jak się masz zamiar obruszyć, mówisz: Martin, ja cię więcej nie słucham, jak możesz czytać takie Pink Newsy jakieś? Co ty tam robiłeś w ogóle? Ja nie wiem do końca, co ja tam robiłem. Aha, ja już wiem, co tak robiłem. Na Facebooku mam znajomych pederastów różnych i ktoś miał newsa i ja sobie przeczytałem i mówię sobie, no bez jaj. Dlaczego nikt o tym nie wie, nie mówi, nie pisze? No, ale o czym? O tym, że w Czeczeniu zaczęli budować dosłownie obozy koncentracyjne dla homoseksualistów. Robią sobie obozy i łapią ludzi, homo ludzi, no i wsadzają do pierdla. Przy czym do pierdla, to nie jest więzienie, to jest obóz. To jest obóz, gdzie się stosuje no takie rzeczy, jakie się stosuje w różnych obozach. Oprócz masowych, nie ma pieców i nie ma masowego trybu, nie wiem, zabijania tam ludzi, ale cała reszta jest. Czyli tortury, poniżanie, kradzieże i co tam się tylko da, nie? No. Tak, więc byli ludzie, którzy tam byli i uciekli. Oficjalnie się to wszystko dementuje, oczywiście, nie ma żadnych, nie łapiemy pederastów. Władze czeczeńskie, przedstawiciel władz któryś tam czeczeńskich powiedział, że no jak może być w Czeczenii obóz dla gejów, skoro przecież nie ma gejów w republice. U nas w Czeczenii nie ma pederastów. No teraz już nie ma, bo wszyscy siedzą w obozach koncentracyjnych, nie? No. Czeczenia, dla tych, co nie wiedzą, formalnie jest częścią Federacji Rosyjskiej. To jest jakiś podkraj. Trudno powiedzieć, na jakiej zasadzie to działa. W Federacja Rosyjska to jest trochę coś jak Unia Europejska, powiedzmy. Ale dokładnie to ja nie wiem naprawdę na jakich zasadach. No i Ruscy tak patrzą na to trochę krzywo. Z jednej strony no jest jakieś łamanie praw człowieka, z drugiej strony tam nie lubią ogólnie gejów, no, u ruskich. No więc jest taka sprawa, jakaś śliska, jakaś taka tego, no nie za bardzo. I na razie se siedzi pod kloszem. Nikomu specjalnie nie zależy, widzę, żeby to nawet nagłaśniać. Sprawdziłem sobie źródła. Źródłem jest ruska gazeta, Nowaja Gazeta, .ru, www.nowajagazeta.ru. Artykuł 2017 rok z kwietnia. To jest świeże ciągle jest. Ten artykuł się nazywa Rozprawy nad czeczeńskimi gejami. No i tam opisuje to dalej, tam szeroko i kwieciście, pokazali ten budynek, z Google Maps chyba wycięli, powiedzieli, gdzie to jest. Ulica Kadyrowa, tam możecie sobie znaleźć tę lokalizację tego oboziku. Na razie dosyć małego jednak, ale już jest. Dobra, właśnie można dzwonić, ja miałem powiedzieć, ale nie powiedziałem. No więc bez mówienia, jaki jest numer telefonu, dzwoni Kuba, od razu powiem. Nie wiem skąd zna numer. Wyśledził mnie.
No, wyśledziłem cię. W ogóle jestem ruskim agentem i...
A, to bardzo dobrze. Będę nie czeczeńskim teraz.
Jak coś to... Tak, oczywiście. Jak coś to, wiesz, to Putin już cię ma na celowniku.
A, w każdym razie... My się z Putinem nie droczymy jakoś tak.
A wiesz, co znaczy droczyć po rosyjsku?
A nie wiem nawet, co.
Że się tak wyrażę, zadowalać się samemu seksualnie.
Naprawdę?
Drocica? Tak, po rosyjsku, to jest, no fapać powiem brzydko. No.
Dracica, tak jakoś?
Dracic.
Dracic, a.
Czy drocic? Ja nie pamiętam, ale jakoś tak właśnie.
To nie znam tego słowa. Już
no,
coś
no
się
to dowiecie. Teraz już znasz. No.
Dobra, no więc my się z nim nie ten.
No tak. No i ty się zastanawiałeś, na jakiej zasadzie działa ta Czeczenia wewnątrz Federacji Rosyjskiej.
No właśnie.
Nie żeby to miało znaczenie, ale no, pewnie może ktoś ze słuchaczy się zainteresował. Więc tak, działa to na takiej zasadzie. Generalnie, no, ty na pewno lepiej ode mnie pamiętasz, że w latach 90. tam kompletna wojna była. W
była, była.
Spiertucha totalna, kamień na kamieniu nie został.
Nawet dwie.
Z czego pierwszą Czeczeńcy wygrali. W ogóle to jest jakieś jaja, że...
Tak, no to było w czasach, kiedy się rozpadał Związek Radziecki.
Tak, tak. Tak.
Mało co działało.
W każdym razie Rosjanom udało się Czeczenię podbić i w Rosji, jak jest podział terytorialny, to różne części kraju mają jakby różny status. Są tak, republiki, tak. Są kraje i są obwody.
Dokładnie. Tak.
I jakby chodzi o pewną formę autonomii. No, republika to jest takie jakby państwo będące częścią innego państwa, czyli właśnie Rosji. Mhm. Obwody to jakby integralna część Rosji, a kraje to tak coś pomiędzy tym. No, kwestia po prostu, wiesz, co mogą miejscowi urzędnicy, a co może Moskwa tak naprawdę. Mhm. Przy czym to wszystko fikcja.
No trochę tak, to wiadomo.
W Czeczeniu rządzi taki świr, który się nazywa Kadyrow.
No dokładnie.
Tak. I Rosjanie go tam posadzili, nie żeby go lubili specjalnie, ale to jest taki chłop, taki twardy, on tam lubi sobie porządzić. Oni go generalnie posadzili tam, zamknęli w trochę takiej złotej klatce, na zasadzie na mnie podskakuj, a tak to rób ta co chce, ta? W tej Czeczenii tak. Generalnie na Kaukazie.
No dokładnie, na tym polega takie marionetkowe rządy.
Tak, tak.
Od czasu Rzymu to wiemy.
W Czeczenii to jest coś między Stalinem a Koreą Północną, z tego co wiem. Moja dziewczyna w ogóle ma koleżankę Czeczenkę, ona trochę opowiadała, tam jej ojciec był prokuratorem za tych czasów tam faktycznie niepodległej Czeczenii. W jakiś czas jego tam Rosjanie zamordowali, ona z mamą uciekła do Holandii,
wow.
Przez Polskę zresztą, ale nie będę tutaj całej historii opowiadał. W każdym razie Kadyrow może sobie w Czeczenii robić co chce.
No tak.
I on robi sobie taki PR, że on uratował Czeczenię od islamistów, bo tworzy jakieś takie dziwne porównanie, że wszyscy, którzy wtedy przeciwko Rosjanom walczyli, to byli islamiści. Mm-hmm. To jest oczywiście bzdurą. No i w sumie można by to na spokojnie przyjąć, gdyby nie to, że on de facto szariat wprowadza tylnymi drzwiami. Były w Czeczeniu już próby zabronienia sprzedaży alkoholu w niektóre dni. Zdaje się, że w piątek nie wolno alkoholu sprzedawać. bo to jest ten święty dzień u muzułmanów, tak, u katolików niedziela. Co tam jeszcze? Różne były próby. Coś tam, że kobiety mają w chustach chodzić, były takie pomysły, to oczywiście nie przechodziło. Było chyba rok czy dwa lata temu, była afera, jak jakiś czeczeński urzędas wysoko postawiony przyjechał gdzieś na wieś, wparował do jakiegoś domu w ogóle, wiesz, takich, a tam rodzina, wiesz, tacy typowi Czeczeńcy, taki, no, odpowiednik Janusza i Grażyny polskich, tylko że czeczeński odpowiednik, nie? No. I te, no i mieli córkę 17-letnią i on mówi, to ja się z nią żenię, nie? A wiesz, w Rosji zgodnie z prawem, jak nie masz 18 lat, jak w każdym innym kraju, no, to się hajtnąć nie możesz. I teoretycznie musiałby jeszcze roczek poczekać. Ale powiedział, że nie, basta, Kadyrow powiedział, że jak chcesz chłopie, to się żeń. No i w zasadzie się z nią hajtnął.
Ha, ja nie wiem, jakie są te przepisy, bo
żonę
można się żenić w wieku wcześniejszym, tylko za pozwoleniem chyba rodziców, z tego co pamiętam, czy opiekunów.
Nie wiem, jakie tam dokładnie przepisy są, w każdym razie czytałem, że w Rosji formalnie to małżeństwo nie było legalne.
Aha.
W każdym razie nie wiem, no rodzice nie wiem.
No to w Czeczeniu jest legalne.
Słucham?
A w Czeczeniu jest legalne, bo autonomicznie.
W Czeczeniu, bo tak.
No tak.
W każdym razie to nie jest pierwszy raz, kiedy coś w Czeczeniu odwalają, chociaż jeszcze czegoś na taką skalę nie było. A nie widzę powodu, żeby nie wierzyć w te obozy koncentracyjne. I to taki rosyjskojęzyczny, on chyba z Ukrainy jest vloger, on się Jewgenij Walnow nazywa. Generalnie robi pranki, wiesz, dzwoni co głupszym ludziom na telefon, znaczy doprowadza do tego, że oni do niego dzwonią i robi sobie z nich jaja. Ale też bardzo inteligentnie komentuje różne rzeczy i choćby to komentował, dzwonił nawet do jakichś tam czeczeńskich władz i na ten temat właśnie sobie z nich robił jaja, wyśmiewał ich. W każdym razie, po co ja w ogóle dzwonię, żeby niektórzy idioci zrozumieli, że pewna taka propaganda, która istnieje, nie wiem czy to propaganda, czy po prostu głupota, na którą ktoś padł i niektórzy wierzą, że okupowanie Czeczenii uratowało ją przed islamizmem, to nie. Kto wie, co by tam było, gdyby nie było tej okupacji, no tego to nie wiemy i wiedzieć nie będziemy. Mhm. Ale nie można mówić, że gdyby nie ta okupacja, to byłby pan islamizm, bo w sumie i tak do tego idzie, tylko że tylnymi drzwiami, ale co to za różnica.
No, zobaczymy, czy jest różnica, czy nie. Pytanie jest, czy, nie wiem, co z takimi newsami zrobić i czy świat powinien reagować na takie rzeczy i...
Nie, wiesz co, no, jak dla mnie to jest odpowiedź oczywista, że powinien, to się powinno krytykować jak najbardziej. Oczywiście nie sądzę, żeby teraz Amerykanie wysłali wojsko do Czeczenii walczyć o demokrację i prawa gejów.
Nie no, pewnie nie, ale... Można wpływać na... Znaczy, bo chodzi o to, że Rosja też nie chce być tak postrzegana jak... Jak
ale co ty, Rosja ma kompletnie w dupie, jak jest postrzegana.
No nie, no nie ma kompletnie w dupie, jak jest tak postrzegana, bo to jest jedyne, co Rosja ma, to ma tylko image kraju, tam imperium silnego kraju i takie tam.
No ma image, no ale...
I niewiele więcej wiesz, ma, musi dbać.
Imperium też może, wiesz, można mieć image imperium jednocześnie robiąc takie rzeczy, to się nie wyklucza.
No tak, ale
Rosjanie pewnie, no, skończy się pewnie na tym, że żeby zrobić sobie PR, to jacyś tam urzędnicy w Moskwie pojadą, coś
no
tam
dokładnie
się dogadają.
A bo może będą wywierać naciski, bo czemu nie? No jeżeli... No Kadyrow, nie wiem, czy jest aż takim cennym dla Putina, żeby
i co jest?
Pozwalać
co
mu na jest? Wszystko.
Dlatego, że Putin nie ma alternatywy, a musi tam jakiegoś człowieka mieć, który za pieniądze z Moskwy będzie grzeczny.
No tak, ale to mało takich ludzi jest.
No wiesz, mało jest ludzi, którzy by potrafili cały ten burdel ogarnąć, jakim jest Kaukaz. Nie, ja mówię na serio.
Tak, możliwe. No czy ja wiem, no realistycznie patrząc, tak wygląda sytuacja. Można się oburzać, ale to nie jest Europa. No. Tak czy inaczej, to jest na pewno temat, żeby mówić o tym. Z różnych powodów. Raz po to, żeby naciskać jednak, ile się tylko da, żeby hamowali się tacy ludzie.
No. Polscy narodowcy, bo już widziałem, znaczy, nie wiem, czy to wszystko dokładnie narodowcy są, ale to w sumie nieważne. Różne takie świry z internetu w Polsce, którzy, wiesz, jak na przykład w Syrii były nagrania z Syrii, jak tam ISIS zrzucało jakichś tam facetów z dachu z siódmego piętra i że to geje są, nie? I że to kara za grzechy. No i wtedy krytykowali tych islamistów, że ludzi mordują i tak dalej, nie?
No właśnie.
A teraz to widzę komentarze gdzieniegdzie na Facebooku, że o, dobrze tak pedałom, pederastom, jednym bezbożnikom i no tak dalej. Brawo Putin, brawo Rosja i tak dalej.
Dokładnie się zastanawiałem nad tym milczeniem ogólnie, bo w sumie ty znałeś tą sprawę, tak? Wcześniej.
Którą?
O tym, co się dzieje w Czeczenii i jak zaczynają
Tak, to znaczy ja ją znałem jakoś super wcześniej. Wcześniej niż ty o tym powiedziałeś w tej audycji.
Bo ja nie zauważyłem notki w żadnych dużych portalach, w żadnym takim mainstreamie, nic o tym nie było.
Ja też powiedział... nie, ja wiem w zasadzie ze wschodniego internetu, bo właśnie. W sumie jedną nogą cały czas tam siedzę i stąd to wiem.
Właśnie, bo była wzmianka, była w zachodnich mediach, już są jakieś wzmianki, ale w polskich nie ma nic.
A kogo w Polsce Czeczenia obchodzi tak naprawdę?
No nie, bo o Czeczenii się tutaj gadało, no bo Czeczenia się stawiała ruskim, no to Polacy za Czeczenią automatycznie.
To dawno temu było.
Dawno temu, ale coś tam było. A z drugiej strony to takie rzeczy jak obozy koncentracyjne, to Polacy są na to jednak wyczuleni.
Wiesz co, szczerze mówiąc, naprawdę nie byłoby ci trudno znaleźć w Polsce ludzi, którzy chętnie by gejów, czy nie wiem... liberałów, lewaków wsadzali do obozów koncentracyjnych w Polsce. Takie mam ostatnio wrażenie. Może przesadzam, ale tak mi się zdaje.
No właśnie się zaczynam bać tego trendu, że to nie stąd tego wynika. Kamyk mówi,
tym bardziej, że ostatnio, jeszcze pamiętam, że jakieś 5 lat temu jeśli chodzi o sam stosunek do Putina jako polityka, to nawet Korwin był ostrożny z chwaleniem Putina, nie? Bo on to wcześniej robił, że tam po prostu mówił, że może ja go tam jakoś niespecjalnie kocham, ale no nie można powiedzieć, że to nie jest wybitny polityk, takie mówienie było. A teraz to przestało być trochę takim jakby wstydem powiedzieć, że o, Putin dobry, nie to co cię pydały na zachodzie, nie? W stylu.
Niepokoi mnie ten trend.
Nie też.
Tak jak tego gościa z OPZZ, tylko teraz ja się mam większe powody i sensowniejsze. Dobra, dzięki za telefon.
No wiem.
Na razie. To był Kuba. Można zadzwonić i powiedzieć, na przykład mi tutaj opierniczyć, bo Kamyk mówi, że bullshit mówię, że ja mówię bullshit, bo było w mainstreamie, więc się mijam z prawdą. A to możliwe w takim razie, bo mówię, ja nie widziałem, codziennie sobie w gazetce zawsze grzebnę, więc największe newsy to mi się gdzieś objął, no ale to nie, może przegapiłem akurat, ale nawet jeżeli było, no to było, musiało być krótko i nie wywołało żadnych dyskusji, no tyle to na pewno było, bo byśmy o tym gadali, jak się coś dzieje i wywołuje dyskusję, no to temat sobie z tydzień pożyje i go komentują potem wszyscy. Ten temat jakoś tak się rozlazł, nawet jeżeli, jak Kamyk mówisz, był. No, bo jak mówię, jeśli jakieś telefałeny są mainstreamem, to było przez parę dni. Są mainstreamem, ale nie akurat telefałeny nie oglądam. Mówisz, było przez parę dni? No to dobrze akurat, to mają plusa u mnie. Może jeszcze będzie, mówię Lukszmar, no właśnie wątpię. Boję się właśnie, że media mediami, ale media są uzależnione od tego, co ludzie chcą słuchać. Jeżeli ktoś w TVN stwierdził, że to jest duży temat, to chwała mu za to, bardzo duża, rzeczywiście. Ale ewidentnie ludzie, zwykli słuchacze i widzowie, nie podłapali tego tematu i niespecjalnie się chyba oburzają. Coś mi się zdaje. Petycje widzę tutaj w internecie o tym pod tytułem Stop the persecution of gay men in Czeczenia. No i mam 40 tysięcy podpisów, co nie jest tak właśnie dużo, no. Że ja za cicho ten temat jest. Ewidentnie, jeszcze w takim kraju jak Polska, który jest sławny na świecie głównie z trzech rzeczy. Karol Wojtyła, Lech Wałęsa i obozy koncentracyjne w czasie wojny. Koniec. Tu zabili Żydów i obozy były. I z tego jest głównie Polska znana, więc każdy news o tym, że gdzieś teraz są obozy koncentracyjne i się zabija, trzy osoby na razie tylko, ale się na pewno prześladuje i tępi ludzi tylko dlatego, że są homoseksualistami. To jest jedyny powód, nie? Nie że przestępstwa, coś. I to w taki bezczelny, brutalny sposób. I zupełnie uznaniowy też. I przez władzę jeszcze, przede wszystkim. To jest chyba największy problem. No to kurde, w takim kraju jak Polska powinni ludzie już jakoś szczególnie to bardziej głośniej piętnować niż gdzie indziej. No tak bym się spodziewał. Jeżeli tak jest, to bardzo dobrze i gratuluję wszystkim, co są odważni i o tym mówią. Ale coś mi się zdaje, że chyba nie. No. A, Kamyk mi przypomniał rzeczywiście, że papieża już trochę zapomnieli, ale teraz o Lewandowskim pamiętam. No dobra, no to zamiast papieża będzie Lewandowski teraz. Nie, stary, papieża pamiętają. Nie, w Europie może nie, bo ona taka mało w ogóle zwraca uwagę na papieżów się w Europie, ale w Ameryce Południowej to pamiętają ostro. Bardziej niż Lewandowskiego. No. Więc sobie myślę w kontekście tej sytuacji, że jak bardzo już ludzie zaakceptowali tępienie innych jako normę, zwłaszcza w Polsce. Bo to się bardzo płynnie rozwija. Sobie ostatnio przypominałem, jak doszło do tego, że ktoś miał pomysł w Niemczech, nie? W czasie tej wojny, że w końcu ktoś miał pomysł na ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Bo wcześniej rzeczywiście była... Żydów się tępiło i co ciekawe, każdy z innego powodu, ale wszyscy zgodnie, że jedni intelektualiści bardziej tępili, bo to, bo tam, to drudzy, bo po prostu kogoś chcą sobie nienawidzić i już. No ale było. Dobra, ale tępienie to jedno, nie wiem, zamykanie sklepów, odbieranie majątków czy coś. To, dobra, jest taki proces jakby, nie? Najpierw się po prostu nie lubi ich, potem się na nich krzywo patrzy, potem się mówi, ty Żydzie, potem się im utrudnia życie, potem się im zabiera pieniądze i tak dalej. Po kolei, nie? Coraz więcej. Ale przejście do takich rzeczy, że zaczyna się ich fizycznie maltretować, to jest taki już duży skok. I to już jest taki skok, taki wyraźny, że człowiek się powinien tutaj zatrzymać i się zapytać, jak do tego doszło, że myśmy nagle nie lubiliśmy gejów, muzułmanów, imigrantów, Ukraińców, Niemców, Ruskich, wszystko jedno kogo. Nie lubiliśmy i nagle budzimy się któregoś dnia, a my zaczynamy im wyrywać paznokcie, nie? Albo zabierać majątki, albo jakieś inne rzeczy robić. I to się dzieje tak strasznie płynnie, że to jest najbardziej przerażające. I w Polsce już nie wiem, na którym etapie po prostu ludzie są, ale są gdzieś na którymś etapie, skoro takie rzeczy nie wywołują reakcji, a się zastanawiam, czy dużo ludzi sobie nie myśli po prostu, a dobrze im tak. No i dobrze, i co to komu szkodzi? Przynajmniej się pozbyli tych pedałów, nie? No jeżeli odpowiednio dużo ludzi tak w Polsce myśli, to to jest znak, żeby po prostu wyjeżdżać. Już nie z powodów tego, że rząd chce każdego przedsiębiorcę mieć haka na niego, żeby mu wszystko odebrać. No dobra, okej. Okay. Nie dlatego, że rozwala gospodarkę po to, żeby sobie dzisiaj trochę przejeść za pomocą 500+. Dobra. Już nawet nie dlatego, tylko dlatego, że się wypieli ludzie na moralność, na przyzwoitość ludzką. Nie, że gdzieś tam, nie tak znowu daleko, na wschodzie, urządza się polowania na homoseksualistów i robi im się tortury, niektórych się zabija przy okazji i nikt nie chce już reagować, bo się nagle wydaje, że dobrze robią. Że jeszcze się zacznie, nie wiem, może niektórzy w Polsce zaczynają brać to za wzór postępowania, że to tak powinno być. Bo przynajmniej nie ma powodu, żeby reagować. Ja pierdzielę, no dobra, po czymś takim, ja nie chcę żyć wśród takich ludzi, którzy nie chcą potępiać takich zachowań. Że niezależnie od tego, czy się komuś podoba homoseksualizm, czy uważa, że to jest zboczenie. Ale ludzie, no, serio, trzeba koniecznie torturować? I w imię czego w ogóle? Czystości moralnej, rasowej, czy coś? Nawet takie radykalne, z Biblii wzięte zasady, że za czyny homoseksualne należy się kara śmierci. Nawet one nie przewidują maltretowania tych ludzi, ani trzymania w obozach koncentracyjnych, ani robienia jakichś przesłuchań, które są po prostu festiwalem sadyzmu. Nie da się tego niczym uzasadnić, niczym kompletnie. No. Żadne chrześcijaństwo, żadne tam czystość, żadne niebezpieczeństwo dla zdrowych ludzi, nic, nie ma. To jest już tylko... nieopanowanie swoich najgorszych możliwych instynktów, tego takiego czegoś złego, co siedzi w człowieku i nie należy tego naprawdę podlewać, bo może wyrosnąć jeszcze i się obudzimy w piekle, w którym będziemy już niekoniecznie w smole, tylko my będziemy tą smołę podgrzewać, znaczy my, wy, bo ja już wyjadę, ja nie chcę być, mówię, w takim otoczeniu. No, dlatego się trochę, no nie wiem, uznałem to, że to jest, kurde, no trzeba trochę oprócz śmiania się powiedzieć coś poważniejszego. No ja i też widzicie, to nie jest pewnie, ta audycja i te newsy, no nie są szczególnym mainstreamem i nie są na pewno w czołówce najpopularniejszych tematów i audycji w internecie. Trudno, ja jestem tam, gdzie powinienem być i mówię to, co powinienem mówić. A czy to się komuś potem podoba, nie podoba, czy ktoś wspiera Radio Enklawa, tutaj product placement taki zrzucę, no to już jest, nie moja sprawa tak naprawdę. Moja sprawa i każdego sprawa jest dbać o to, żebyś to ty był moralny i żebyś ty był odpowiedzialny za to, co ty robisz i był częścią tych zmian w świecie, które są na lepsze, a nie tych, które są na gorsze. O, bym powiedział. Kamyk przypomniał na czacie, że panu Cebulskiemu Kamilowi ostatnio odbiło. Tylko powiedział, że Cebulski ostatnio w jakiej koszulce paradował. Ja nie wiem, w jakiej chodził koszulkach, bo mnie nie interesuje Kamil Cebulski, ale dowiedziałem się, że... znaczy, bo czytałem sobie jego wpisy. Lubię poczytać, jak on pisał w jakichś rynkowych sprawach i miał ciekawe opowieści. No, ale od jakiegoś czasu faktycznie nie jestem w stanie go już czytać, bo jemu odbiło coś w taką stronę agresji jakiejś, strasznej agresji i dla mnie ta agresja jest ważna. Niektórzy ją traktują jako tak, no, taki tam element folklorystyczny, powiedzmy. Ważne, że ktoś jest wolnorynkowy, a jak przy okazji nie lubi Murzynów, Żydów, islamistów, czy tam czegoś, no, czy czarnych, to dobra, taki folklor. Nie, dla mnie to nie jest folklor, dla mnie to jest podstawowe. A folklor to jest, czy ty bardziej lubisz wolny rynek, czy akceptujesz, że można też brać z podatków i na wspólne rzeczy przeznaczać. To jest folklor w porównaniu z takimi rzeczami moralnymi. No więc Kamil coś, ja nie wiem, co mi się stało, ale co chodzi? A Kamyk powiedział, że chodził z koszulką z napisem chromole wasze matki. Z tym, że zamiast chromole było inne słowo. Nie wiem, o co chodzi, dlaczego to miałbym mieć to napisane. Kubujek przypomniał, że ktoś miał napisane zabijaj lewaków dla Jezusa. Kto chodził w takiej koszulce? Jesteś, nie wiem, to jest jakiś żart czy co? Bo nie wiem, to jakoś... Dobra, rozumiem śmieszność, ale no nie wszystko warto robić dla żartu, bo to jest może jest żart... Ja bym chciał, żeby żarty były śmieszne dla wszystkich, bo na przykład dla Żydów mogą nie być żarty o Żydach, nie? Albo dla lewaków też nie są śmieszne żarty, bo ty ten zabijaj lewaków dla Chrystusa też nie. No chyba, że to jakaś, nie wiem, ironia, czy sarkazm był, czy co, to może. Dobra, nie wiem, nie sprawdziłem, nie wiem, o co chodzi. I nie wiem, o co mu chodziło. Tak czy inaczej, ja bym chciał też, że jeżeli gdzieś jest ironia albo sarkazm, to żeby to było czytelne. Przynajmniej, no tak, chociaż dla ludzi zorientowanych w temacie, żeby to było czytelne. Bo to, jeżeli nie jest, to nie jest już ironia i sarkazm, tylko rzeczywiście coś brzydkiego i chamskiego i jakieś, nie wiem, okrucieństwo, sadyzm czy co. Nie wiem, co się dzieje, ale coś ludziom odwala w stronę serio nowych obozów koncentracyjnych. Albo jakichś takich, nie wiem, że wyrzucać, że tępić, że wszyscy do piachu i inne takie nieprzyjemne rzeczy. Chodzi mi o to, żeby nie pozwalać sobie, żeby budować jakąś taką rzeczywistość, w której jest nieprzyjemnie żyć. Niezależnie od tego, czy jesteś esesmanem, czy Żydem. Bo ja nie chciałbym być ani jednym, ani drugim. I nie chciałbym żyć w otoczeniu ani jednych, ani drugich. Jest mi wszystko jedno, czy będę żył w kraju, który teraz zrobi Holokaust innym, czy będę żył w kraju, który będzie podlegał temu Holokaustowi. Nie interesuje mnie ani jedno, ani drugie i nie chcę mieć nic wspólnego ani z jednym, ani z drugim. Taki dziwny jestem. Nawet jeżeli bym, nie wiem, miał z tego korzyść odnieść i zarabiać jak Oskar Schindler na wojnie. Nie chcę zarabiać jak Oskar Schindler. Ani nie chcę potem musieć wydawać tych pieniędzy z powrotem, żeby, nie wiem co, uratować coś z tego, co napsułem sam, co się przyczyniłem do tego gówna, a potem będę sprawiedliwym, bo będę to odkręcać. Nie. Ja bym wolał, żeby wszyscy się lubili. Więc może po prostu lepiej rzeczywiście, że wyjadę stąd do jakichś ciepłych, wesołych krajów i już, dam sobie spokój, co? Bo tak wszystko mnie kusi, no, wszystko. Także dzięki wszystkim, którzy wspieracie takie inicjatywy jak Enklawa, która się staje dokładnie enklawą. Tylko nie w tych rzeczach, w których ja myślałem. Teraz się robi nagle niszowe mówienie o tym, że to jest złe torturować homoseksualistów, no. Albo złe akceptować imigrantów, którzy są z innej kultury. Nagle wszyscy się na mnie rzucają i mówią, co bronisz gwałcicieli swojej żony, a co jak oni wszyscy zgwałcą twoją żonę, no tak. To samo mówi o Żydach kiedyś, wiem, że wszystko złego zrobią nam, porządnym Niemcom, więc ich spalmy. To będziemy bezpieczni. Nie, ja po prostu nie kupuję tej retoryki, sorry. Ja wiem, że jakie są statystyki, ja wiem, że to jest inna kultura, wiem, że akceptowane tam są formy agresji, które nie powinny być akceptowane. Wcale nie mam zamiaru udawać, że wszystko jest w porządku z muzułmanami, bo nie jest. Ale naprawdę jest, umiem rozróżnić rasizm od zakłamywania rzeczywistości. To są dwie różne rzeczy. No, więc ja nie mam zamiaru zakłamywać rzeczywistości i mówić jak jest już. Ale nie mam ochoty zostać rasistą przy okazji tego wszystkiego. Takim bezczelnym, chamskim rasistą. Jeszcze w dodatku z owładniętym jakąś paniką, strachem, który zacznie się godzić na rzeczy, których ludzie nie powinni sobie robić nawzajem. Niezależnie od tego, jak bardzo się czegoś boją albo kogoś nie lubią. Dobra? No, ja tak uważam. A to jest, widzisz, taka enklawa tutaj jest. Miejsce, w którym ludzie mogą się czuć dobrze, niezależnie od kultury, rasy i lewactwa, prawactwa i innych takich rzeczy. Dobra, tyle tej audycji, to były te tematy, które chciałem powiedzieć. Komentujcie, wyślij link tam na prawo i lewo. Nie wiem, może to jest zbyt już dziwny sposób mówienia, żeby to polecać. Albo nie wiem, może się po niebie wszyscy bać i teraz siedźmy tylko sobie razem we własnym gronie ludzi, którzy rozumieją, że nie trzeba palić Żydów i gejów. Ale ja bym jednak był zdania, że właśnie przeciwnie. Otwórzmy się na świat i mówmy głośno ludziom, że może to wy jesteście popierdzieleni z tym strachem panicznym przed imigrantami, gejami i wszystkim. A to my jesteśmy zdrowi. Tutaj w tej enklawie. Bym chciał zarazić enklawą resztę Polski. O, żeby enklawa przestała być enklawą, tylko została Polską Rzeczpospolitą. No, było bardzo miło mi i ja bym się cieszył, gdyby się tak stało. Lukszmarek to podsumował krótko: nienawiść ludziom odbiera rozum. Może i tak jest, ale ja myślę, że nienawiść jest efektem strachu. Pierwszy jest strach, potem jest dopiero nienawiść. Myślę, że więc strach ludziom odbiera rozum. I myślę, że dobrym pomysłem jest nie poddawać się temu strachowi. I jeszcze tak mi się wydaje, optymistycznie powiem na koniec, że kto jak kto, ale Polacy to naprawdę powinni sobie radzić ze strachem. To nie był naród znany z tego, że się bał. To był naród znany z odwagi. Może dlatego to był kiedyś kraj, Rzeczpospolita, była krajem, w którym tyle ludzi różnych wyznań, różnych kultur mogło żyć obok siebie w sposób, który na zachodzie Europy był niemożliwy, nie? Że tutaj się żyli Żydzi, muzułmanie, katolicy, prawosławni i protestanci, wszyscy w jednym kraju i w zasadzie się nie tłukli. No, były tam nieporozumienia, tu i tam były małe jakieś starcia, ale nie było żadnych wojen religijnych w Polsce. No było super. Dlaczego właśnie? Może dlatego, bo się Polacy nie bali. No to jak wtedy to było możliwe, to czemu ma nie być możliwe dalej? No może jest możliwe jednak, no a może znowu jestem idealistą, no ale to trudno, taki sobie jestem. Miło być idealistą. Ja jestem jednocześnie realistą. Jeżeli się okaże, że się nie da, no to się nie da. Ale na razie może się da. Zarażam ludzi odwagą, przypominam im, że kiedyś ich przodkowie się nie bali, to może my się też nie powinniśmy bać, co? No, jak więcej rozumu, mniej strachu, będzie wszystkim lepiej się żyło. I tym optymistycznym akcentem kończę. Dzięki za słuchanie. Co łaska, dzięki za wpłacenie dla Radia Enklawa. Wszystkim, którzy wpłacili, a innym to polecam robić, bo mówię, mała rzecz, ale rzecz warta wspierania. Dobranoc, cześć, do następnego, hej.